Przed nami ostatnie już nauczanie z serii Bądź tu mądry. A ta cała seria to była tak jak rozmowa trzech nauczycieli mądrości, którzy prezentowali trzy różne perspektywy na mądrość i na życie. I kiedy przysłuchiwaliśmy się tej rozmowie, odkryliśmy, że potrzebujemy tych wszystkich trzech perspektyw, aby być naprawdę mądrymi. A teraz na koniec tego nauczania siedzisz sobie z tymi trzema nauczycielami w kawiarni i masz okazję z nimi osobiście porozmawiać. I możesz zadać każde pytanie. Podstawiasz, że zadasz takie pytanie najbardziej oczywiste, najbardziej podstawowe i pytasz się ich, na czym polega dobre życie? Jak żyć dobrze, żeby być szczęśliwym? I nauczyciel z księgi przypowieści odzywa się pierwszy. I on mówi, jeśli chcesz żyć dobrym życiem i być szczęśliwy w tym życiu, to zacznij od tego, że Bóg dla ciebie będzie najważniejszy. Słuchaj się Jego przykazań, żyj zgodnie z Jego zasadami, dokonuj mądrych, życiowych wyborów. Bądź uczciwy, bądź sumienny w pracy, troszcz się o swoją rodzinę, staraj się zgromadzić majątek dla swoich dzieci, ale też ucz się tego, co dobre, tego, co właściwe. A więc dokonuj dobrych wyborów, a będziesz żył dobrym życiem. Iż sobie, a to mądre, rzeczywiście. A potem zwracasz się do drugiego nauczyciela, nauczyciela z księgi kaznodziei, pytasz się, a co o tym myślisz? A on kiwa głową i mówi, tak, to wszystko prawda. To bardzo mądre. To prawda, ale to nie jest cała prawda. Bo widzisz, życie jest nieprzewidywalne. Nie mamy nad nim kontroli. I czasami trudno się dopatrzeć sensu w życiu i w tym, co się dzieje. I tak to jest, że możesz rzeczywiście wierzyć Bogu i Mu służyć, i możesz robić to, co dobre, ale nie zawsze w twoim życiu będą działy się dobre rzeczy. Czasem tak jest, że wydarza się coś, co to życie psuje. Możesz uczyć dzieci, jak dobrze i mądrze żyć, a one w jakimś momencie dokonają złych wyborów. Możesz ciężko pracować, aby gromadzić pieniądze dla swojej rodziny i na przyszłość dla swoich dzieci, a w jakimś momencie przyjdzie kryzys i wszystko przepadnie. Albo twoje dzieci odziedziczą majątek i zmarnują to, co dla nich przygotowałeś. Bo życie jest nieprzewidywalne, nie mamy nad nim kontroli. Dlatego nie próbuj wszystkiego zrozumieć. Ale ciesz się takim życiem, jakie ono jest. A przy tym rób to, co możesz. Na tyle, na ile możesz. I miej świadomość, że za wszystko odpowiadasz przed Bogiem. Pewnego dnia zdasz przed Nim sprawę. Myślisz sobie, to rzeczywiście mądre. A potem odwracasz się do kolejnego nauczyciela, do nauczyciela z księgi Hioba i zadajesz mu to samo pytanie. A on na ciebie patrzy i długo milczy, nie odzywa się. A potem mówi, wiesz, znany od człowieka nazywał się Hiob. On wszystko zrobił jak trzeba. Był najbardziej prawym, sprawiedliwym i pobożnym człowiekiem, jaki był na ziemi. A mimo to stracił wszystko. Dosłownie wszystko. Zapadła niekomfortowa cisza. W twojej głowie pojawia się pytanie, które w końcu odważasz się zadać głośno. A dlaczego? No właśnie, to pytanie dlaczego towarzyszy nam przez całe życie i zmagamy się z nim przez całe życie. Bo kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, to myślimy sobie, że od tego momentu ono stanie się łatwiejsze i lepsze. Ale odkrywamy, że czasem ono staje się trudniejsze, bo nie tylko spotykają nas trudności wynikające z naśladowania Jezusa, ale też takie codzienne trudności życiowe. Bo to ktoś nagle traci pracę i nie wie, jak płacić za swoje rachunki, nie wie, jak utrzymać rodzinę. Ktoś inny traci zdrowie, albo patrzy, jak jego bliscy cierpią, zmagają się z chorobą. Opakujemy swoich bliskich, tych, którzy odeszli. Tęsknimy za nimi, przeżywamy samotność, depresję. I w tych wszystkich momentach zadajemy sobie pytanie, ale dlaczego? Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego na to pozwolił? Dlaczego nic z tym nie zrobi? A w końcu, dlaczego ja? I Hiob również zadał sobie takie pytanie. Hiob nie był Izraelitą, ani żadna z postaci w tej księdze, w księdze Hioba, to nie są Izraelici. I akcja tej księgi nie toczy się w Izraelu, ponieważ pytania i problemy i zagadnienia, które poruszy ta księga, są bardzo uniwersalne i dotyczą wszystkich ludzi. Ale był taki czas w życiu Hioba, kiedy Hiob był naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Był szczęśliwy. Kochał swoją żonę, kochał swoje dzieci, a miał 7 synów i 3 córki. Do tego wszystkiego jeszcze był człowiekiem niezwykle zamożnym. Miał 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic. Był najbardziej bogatym człowiekiem całego wschodu. I znany był też ze swojej pobożności. O Hiobie mówiono, i sam Bóg o nim mówi, że to człowiek nienaganny i prawy. Człowiek, który boi się Boga, który żyje w bojaźni przed Bogiem. To jest taki człowiek, którego co niedzielę widzielibyśmy na nabożeństwie, jak siedzi z swoją rodziną gdzieś tam w środkowym rzędzie, ponieważ dla niego pobożność i relacja z Bogiem to była codzienna rzeczywistość. I tego starał się uczyć swoje dzieci. Kiedy jego dzieci organizowały uczty albo imprezy, to Hiob po każdym z takich uczt składał ofiary za każde ze swoich dzieci, na wypadek gdyby na tej uczcie zrobiły coś głupiego, czy mogłyby obrazić samego Boga. Bo Hiob traktował Boga poważnie. Aż pewnego dnia to wszystko się zawaliło. To była dziwna rozmowa. Przed obliczem Boga, wśród innych aniołów, znajdował się też szatan. I Bóg mówi, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Na całej ziemi nie ma bardziej sprawiedliwego, prawego i nienagannego człowieka niż Hiob. On stroni od złego i żyje w bojaźni przed Bogiem, czyli respektuje mnie i moje słowo. A szatan mówi, czy aby to robi bezinteresownie? Przecież jego pobożność nie jest bezinteresowna. Tak bardzo mu błogosławisz tym wszystkim, co mu dałeś, więc jemu opłaca się być pobożnym. Ale spróbuj tylko zabrać mu to, co ma, a zobaczymy, czy nie będzie ci złorzeczył. Bóg mówi, znam Hioba, wiem, jaki jest, ale chcesz się przekonać, że jest bezinteresowny, zabierz to, co ma. I następne dni w życiu Hioba to były najgorsze, najbardziej tragiczne dni jego życia. Jednego dnia stracił cały swój dobytek, wszystko, co miał. I też stracił swoje dzieci. Stał nad guzami domu, który zawalił się, przygniatając ciała jego dzieci. To był jeden dzień, w którym Hiob musiał zorganizować 10 pogrzebów. Ale to nie koniec. Potem przyszła kolejna próba. Hiob stracił swoje zdrowie. Ciężko zachorował. A do tego jego ciało pokryło się wrzodami i ropiącymi ranami. Hiob cierpiał i zmagał się z bólem i cierpieniem, a jego żona nie mogła na to patrzeć. I kiedy przyglądała się swojemu mężowi, jak cierpi, tej całej sytuacji, której nie rozumiała, była też zadała sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego nas tu spotkało? Mówi, Hiobie, złorzecz Bogu i umrzej. Czyli zrób dokładnie to, co szatan chciał, żebyś zrobił. Ale zanim będziemy zbyt surowi dla niej, to pomyślmy też, że to był także jej dom. To także jej rodzina. Jej dzieci. To było także 10 pogrzebów, na których ona musiała być. Kiedyś była żoną szanowanego obywatela, dzisiaj jest żoną biedaka i żebraka. Być może gdyby Hioba nie było, mogłaby sobie ułożyć życie na nowo. Wyjść za mąż, zacząć wszystko od początku, ale Hiob ciągle żyje. Na szczęście Hiob jej nie posłuchał. Zamiast złorzeczyć Bogu, błogosławił Bogu. Mówił, Pan dał, Pan wziął, niech jego imię będzie błogosławione. Ale on też zmagał się z pytaniem, dlaczego. Dlatego zamiast przeklinać Boga, przeklął dzień swojego narodzenia. Mówi, aby ten dzień nigdy nie zaistniał. Aby nigdy nie nastała ta noc, kiedy powiedziano, narodził się chłopiec. A potem zastanawiał się, czy nie lepiej mu było umrzeć w łonie matki albo umrzeć zaraz po porodzie. Po co żyć takim życiem? I dlaczego? Dlaczego go to spotkało? I w tych pytaniach Hiob nie był sam, ponieważ odwiedziło go 3 przyjaciół, w zasadzie 4. 3 rozmawia z nim przez całą księgę, a jeden odzywa się dopiero na końcu. I ci przyjaciele przyszli do niego, aby go pocieszać, ale oni mieli swoje teorie na temat cierpienia Hioba. I kiedy czytamy tę księgę, to okazuje się, że większość tej księgi są 3 rundy dialogów pomiędzy Hiobem a jego przyjaciółmi. Hiob mówi Jeden z przyjaciół odpowiada, Hiob mu odpowiada, potem kolejny przyjaciel coś mówi, Hiob odpowiada, trzeci coś mówi, Hiob odpowiada i tak trzy razy. A te wszystkie dialogi, one kręcą się, krążą wokół jednego tematu, dlaczego Hiob cierpi. I w tych dialogach oni wszyscy próbują połączyć, pogodzić ze sobą trzy fakty, które wydają się być nie do pogodzenia. I te fakty można przedstawić za pomocą trójkąta. Oto Bóg, fakt numer jeden, Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Fakt numer dwa, jeżeli Bóg jest dobry i sprawiedliwy, to na ziemi powinna funkcjonować zasada sprawiedliwości, czyli dobro jest wynagradzane, a zło jest karane. I fakt numer trzy, Hiob twierdzi, że jest niewinny, a jednak cierpi. Przyjaciele Hioba byli bardzo pilnymi słuchaczami, uczniami nauczyciela z Księgi Przypowieści, z Księgi Przysłów. I oni wierzyli, że Bóg jest dobry i sprawiedliwy, a jeśli Bóg jest dobry i sprawiedliwy, to przecież tak musi być, że Bóg będzie wynagradzał dobrych za ich dobre wybory, za ich dobre życie i będzie karał złych za ich złe wybory, za ich złe życie. A jeśli tak jest, to w takim razie Hiob nie może być niewinny. To znaczy, że Hiob musiał coś zrobić, czym zasłużył na takie cierpienie. To znaczy, a jeżeli cierpi tak bardzo, to znaczy, że musiał zrobić coś naprawdę strasznego i ogromnego. W jakimś momencie nawet przyjaciele wymyślają różne grzechy, których Hiob mógł się dopuścić. Ale to, co jest ciekawe, że ten sposób myślenia wcale nie minął z czasami Hioba. Że dzisiaj też możemy spotkać ludzi, którzy myślą w bardzo podobny sposób. Że Bóg wynagradza dobro, a karze zło i to robi tu i teraz. Czasami takich ludzi można spotkać przy łóżkach cierpiących i chorych. Kiedy przychodzą do cierpiącego i chorego, jak przyjaciele Hioba przychodzą i mówią, jeśli cierpisz, to znaczy, że na to zasłużyłeś. To znaczy, że w twoim życiu jest jakiś grzech, zrobiłeś coś złego i na to zasłużyłeś. A może po prostu brak ci wiary w to, że Bóg może cię uzdrowić, ponieważ Bóg wynagradza dobro. Jeden z moich ulubionych pisarzy, Philip Yancey, w swojej autobiografii wspomina dwa epizody z życia swojej rodziny, które pokazują, jak bardzo niebezpieczny jest to sposób myślenia. Jego rodzice zawsze marzyli o tym, aby być misjonarzami w Afryce. I żyli tym marzeniem, że pewnego dnia pojadą do Afryki na misję. Jednak to marzenie nigdy się nie spełniło, ponieważ niedługo po narodzinach Filipa jego ojciec zachorował na polio. Był częściowo sparaliżowany, znalazł się w szpitalu i umieszczono go w takim metalowym płucu, metalowej tubie, która pomagała mu oddychać. Ale jego ojciec i jego matka głęboko wierzyli, że Bóg wynagradza dobro, że Bóg uhonoruje ich wiarę, dlatego byli przekonani, że jeżeli tylko będą głęboko, mocno wierzyć, to Bóg uzdrowi jego ojca. I na znak swojej wiary postanowili, że on opuści szpital. Wypisze się na swoją własną prośbę. Przez kilka dni ojciec Filipa czuł się lepiej, oddychając samodzielnie i zdawało się, że stan jego zdrowia się poprawia. Ale po dwóch tygodniach nagle zasłabł i umarł. Okazało się, że nie zawsze jest tak, że to dobro zostaje wynagrodzone tu i teraz. Ale to nie koniec historii, ponieważ matka Filipa, wiedząc, że już nie pojedzie do Chin, obiecała Bogu, że jej dzieci pojadą w jej miejsce. Jednak ani Filip, ani jego brat Marshall nie chcieli jechać do Chin jako misjonarze. Jego brat Marshall pojechał do Afryki jako dorosły człowiek, jako turysta. I tak się nieszczęśliwie złożyło, że w czasie tego wyjazdu miał udar. Wrócił częściowo sparaliżowany. Jego matka, kiedy się o tym dowiedziała, powiedziała, a to ciekawe, że to się wydarzyło w Afryce. W tej Afryce, do której on miał jechać jako misjonarz, a pojechał jako turysta. Nie powiedziała tego wprost, ale to, co powiedziała, to brzmiało to kara za Twój wybór, za Twój grzech. Filipiński w swoich książkach próbuje pokazać, jak bardzo absurdalny jest to sposób myślenia i mówi, że gdyby Bóg posyłał błyskawice w odpowiedzi na każdy nasz grzech, na każdy przejaw zła na tym świecie, to nasza ziemia świeciłaby w nocy jak choinka w dzień świąt Bożego Narodzenia. I Hiob też się z tym myśleniem nie zgadzał. Hiob patrzył na świat wokół i wiedział, że coś tu się nie zgadza, że coś tu nie gra. W jakimś momencie mówi, a dlaczego tak jest, że bezbożni, ci ludzie, którzy Bogiem się nie przejmują i nie interesują, że oni cieszą się życiem i dożywają późnej starości w spokoju. Ich dzieci są bezpieczne, a oni cieszą się patrząc, jak ich dzieci dorastają na ich oczach. Dlaczego ci, którzy czynią źle, mają się dobrze? A potem patrzy na samego siebie i on miał świadomość tego, że on nie jest bezgrzeszny, ale nie zrobił niczego takiego, co by zasłużyło na taką karę, na taką odpłatę. I wie, że jest niewinny. Tak bardzo wie, że jest niewinny, że mówi w jakimś momencie, chciałbym znaleźć drogę do Bożego Trybunału. A stanąłbym przed Bogiem i udowodniłbym, przedstawiłbym swoje argumenty. I ciekaw jestem, co On by mi odpowiedział. Czyli innymi słowami, Hiob mówi do Boga, spotkajmy się w sądzie. A udowodnię, że jestem niewinny. I w tym wszystkim Hiob, chociaż nie odwrócił się od Boga, to zaczął się spierać z Bogiem i zaczął wątpić w Bożą dobroć i Bożą sprawiedliwość. Bo czy Bóg może być dobry i sprawiedliwy, skoro dopuszcza takie rzeczy w życiu człowieka? A więc wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego Hiob cierpi? I udzielają różnych odpowiedzi. Przyjaciele Hioba są przekonani, że Hiob cierpi, bo zgrzeszył, bo zrobił coś złego. A Hiob zaczyna podejrzewać, że być może cierpi dlatego, ponieważ Bóg nie jest sprawiedliwy i nie jest dobry, skoro takie rzeczy robi. Jednak problem tych wszystkich postaci w tej księdze jest taki, że one nie wiedzą wszystkiego, nie mają pełnego obrazu. Bo ta księga jest jak sztuka teatralna. Na początku, przed rozpoczęciem sztuki, czy w rozdziale pierwszym i drugim Księgi Hioba, wychodzi autor, narrator na scenę i wyjaśnia widzom, czego będą świadkami, o czym będzie spektakl. Że ta historia, czyli historia Hioba, to jest test wiary. A potem podnosi się kurtyna i na scenie pojawiają się postaci, Hiob i jego przyjaciele, ale oni nie słyszeli tego wyjaśnienia. Oni po prostu biorą udział w historii. I to jest los każdego z nas. Pewnego dnia siedzi przy swoim kuchennym stole i nagle dzwoni telefon. I wiesz, i słyszysz, będzie pogrzeb, trzeba jechać. Nie wiesz dlaczego, wiesz, że coś się stało. Albo dostajesz telefon z kadr i mówią ci grzecznie, że masz się pakować, już tutaj więcej nie pracujesz. Nie wiesz dlaczego, ale wiesz, że coś się wydarzyło, że już jesteś bezrobotny. Albo idziesz do lekarza na rutynowe badania, okazuje się, że potem potrzeba jest więcej badań i więcej badań, a potem zamiast spędzać czas z rodziną, to spędzasz czas w szpitalu. I nie wiesz dlaczego, ale wiesz, że twoje zdrowie się posypało. I w takich chwilach nam czasem wydaje się, że gdybyśmy tylko wiedzieli dlaczego, to nasze życie stałoby się łatwiejsze i znośniejsze. Gdybyśmy tylko wiedzieli dlaczego, to może łatwiej byłoby nam przejść przez cierpienie. Ale paradoksalnie Księga Hioba nie udziela odpowiedzi na pytanie dlaczego. I Bóg zamiast udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego, w pewnym momencie daje coś lepszego. Bo w przypadku Hioba postanowił porozmawiać z nim osobiście. I przychodzi do Hioba i zamiast odpowiedzieć na jego pytania, zadaje więcej pytań. I to są bardzo dziwne pytania. Ponieważ Bóg tak jakby mówił nie na temat. Hiob chce wiedzieć, dlaczego cierpi, a Bóg mówi, Hiobie, a czy ty wiesz, w jaki sposób ja stworzyłem ten świat? Wiesz, jak obliczyłem rozmiary ziemi? Wiesz, jak sprowadzić deszcz na ziemię i błyskawice? Wiesz, jak spowodować, żeby wiał wiatr? Czy umiesz spowodować, żeby słońce wzeszło i zaszło? Czy wiesz, jak to jest, że kozice znają swój czas, kiedy nadchodzi czas rozmnażania. Albo czy ty potrafisz poukładać gwiazdy, konstelacje na niebie, zmienić ich ułożenie. I Hiob słuchał tych pytań Boga, całej listy pytań, które pozornie nie miały nic wspólnego z jego cierpieniem. A im dłużej słuchał, tym mniej miał ochotę mówić. W jakimś momencie mówi, ja się nie odzywam, ja milczę. Więcej nic nie będę mówił, Boże. Poświadomiał sobie, że on do końca nawet nie rozumie najprostszych rzeczy dotyczących tego świata. On nie rozumie, jak Bóg rządzi tym światem, jak nim zawiaduje. Nie rozumie tego, co Bóg robi i nie ma tym kontroli. I nawet gdyby Bóg odpowiedział na jego pytanie dlaczego, to być może byłby jak pięciolatek, który siedzi na wykładzie o teorii względności. I to wszystko może brzmieć fascynująco, ale on ciągle nie wie, o co chodzi. Że Bóg mógłby mu wyjaśnić, a on nie byłby w stanie tego zrozumieć. Więc Hiob milczy. A Bóg nie milczy. I stawia przed Hiobem jeszcze jedno wyzwanie. Trochę podobne wyzwanie, jakie znajdujemy w filmie Bruce Wszechmogący. Pamiętacie, Bruce nie był zachwycony z tym, jak Bóg rządził światem, więc Bóg powiedział, Bruce, nie jesteś zachwycony tym, jak ja to robię, zajmij moje miejsce na jeden dzień. I Bruce co robi? Dostaje całą listę modlitw i na wszystkie odpowiada tak. I rozpoczyna się chaos na świecie. I Bóg mówi do Hioba, wątpisz w moją sprawiedliwość i dobroć? W związku z tym może ty chciałbyś wymierzać sprawiedliwość sam, każdemu z osobna. Skoro wiesz, co jest dobre i sprawiedliwe, chcesz to zrobić? Ale Hiob nie chciał. Zamiast tego na końcu księgi Hiob mówi do Boga, wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twoje plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. I to jest zdumiewające w tej księdze, że zanim Hiob odzyskał swoje zdrowie, swoje szczęście, swoje bogactwo, swoją rodzinę, to Bóg pozwolił mu odzyskać poczucie swojej wielkości. Hiob odzyskał poczucie, świadomość wielkości samego Boga. Że to Bóg jest tym, który rządzi tym wszystkim, trzyma to wszystko w swoich rękach. Nie tylko to wszystko, ten cały świat, ale też jego samego. Chociaż nie zawsze musi rozumieć, jak Bóg rządzi tym światem. Hiob na końcu przyznaje, ja po prostu nie rozumiem, nie wiem. A więc wracając do naszego trójkąta, kiedy czytamy Księgę Hioba, odkrywamy, że Bóg jest dobry i sprawiedliwy. To nie jest problem z Bogiem, bo On taki jest. I to też nie był problem z Hiobem, bo Hiob faktycznie był niewinny. Sam Bóg o tym powiedział, a mimo to cierpiał. Ale problem polega na tym, że żyjemy w świecie, w którym nie zawsze dobro jest wynagradzane, a zło karane. I dopóki Bóg pewnego dnia nie zakończy historii i nie osądzi zła i naprawi tego świata, który jest skażony grzechem, to będzie tak, że dobrzy ludzie będą cierpieć. A złym się czasem będzie powodziło nawet lepiej. I my nie musimy wszystkiego rozumieć. Ale w tym wszystkim możemy zaufać Bogu, który wie wszystko. A ten Bóg naprawdę jest warty zaufania. Bo On nie tylko wie wszystko, ale On tu był. On urodził się na tym świecie i żył jak zwykły człowiek. On był głodny i wie, co to głód. On cierpiał i wie, co to ból. Zabito go i On wie, co to śmierć. On nas rozumie. Ale On nie tylko umarł, aby nas zrozumieć, ale też umarł, aby ten świat odkupić. I pewnego dnia, kiedy powróci, zobaczymy punkt kulminacyjny tego zwycięstwa, kiedy to będzie świat bez bólu, bez łez, bez krzyw, bez niesprawiedliwości, bez chorób. Zobaczymy świat takim, jakim Bóg go zaplanował. Ale póki co żyjemy w świecie, w którym jest ból, cierpienie i ono spotyka wszystkich. A my w tym wszystkim możemy Bogu zaufać. A więc kiedy wsłuchujemy się w to, co nauczyciel z Księgi Hioba ma nam do powiedzenia, to odkrywamy, że nie musimy wiedzieć, dlaczego cierpimy, ale możemy zaufać, że dobry Bóg jest z nami nawet w cierpieniu i wie, dokąd nas prowadzi. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Po prostu Mu zaufaj.